Przewodniczący Państwa Radnych na posiedzeniu Komisji Edukacji. Witam Panią Wiceburmistrz, Panią Zawiłę, Panią Naczelnik, Panią Henduszko i Panią Kierownik, Panią Grudzień. Komisja nasza już uczestniczyła w objeździe placówek oświatowych. Byliśmy w przedszkolu 4, 7, 9 i 11. I to była ta pierwsza część, o której myślę, że dobrze by było, żebyśmy od tego zaczęli. Kolejne punkty, które mamy dzisiaj do zrealizowania, to informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2014-15, w tym o wynikach sprawdzianu egzaminu gimnazjalnego z uwzględnieniem działań podejmowanych przez szkoły nakierowane na kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, analiza i wnioski. I punkt B. O wynikach nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez kuratora oświaty. Czy Państwo macie coś do porządku? Dobrze, dziękuję. Jeżeli mogę, to rozpoczęlibyśmy od tego punktu, który zrealizowaliśmy w zeszłym tygodniu, czyli objazd placówek oświatowych w mieście. Byliśmy w 4 placówkach przedszkolnych i jeżeli mogę, to ja krótko tylko spytam Państwa, jeżeli chodzi o Panią Burmistrz, ewentualnie kierowników. Chcielibyśmy się dowiedzieć, bo no, głównie oglądaliśmy placówki, przypatrywaliśmy się pozytywnym zmianom, ale chcemy również spytać o to, co jest planowane albo może być planowane w kolejnych latach. Jeżeli chodzi o placówkę P9, to tam jest, tam są łazienki. Tam są łazienki. Plan jest dosyć taki duży, chyba 160 tysięcy, jak żeśmy pisali. Czy my to przewidujemy w budżecie na przyszły rok? Czy
tak? Po pierwszym dzisiejszym czytaniu budżetu
po pierwsze. Tutaj tak niewyraźnie o tarasie pisałem. Aha, bo tam jest taki taras, to znaczy no taras, taki, mówimy cały czas o dziewiątce. Tam jest przy przedszkolu taka powierzchnia, która jest bardzo nierówna, jeżeli chodzi o chodniki. I ja tak myślałem o tym, bo w przyszłym roku pan burmistrz mówił, że będziemy mieli specjalną ekipę pracowników w Miejskim Zarządzie Gospodarki Komunalnej, która będzie się zajmować chodnikami. Bo już mówił, że planuje środki finansowe na tą grupę pracowników i myślałem o tym, bo tam jest faktycznie bardzo nierówno, byśmy obeszli, zresztą nie tylko przy tym przedszkolu. Mamy tej dosyć dużo nawierzchni, która została zdjęta z różnych miejsc w Czeladzi i może byśmy pomyśleli o tym, żeby w przyszłym roku, jak będą ci pracownicy wykonywali, żeby koło tego przedszkola również tą pracę zrobić.
A ja mam pytanie, jeśli można Pani...
Proszę.
To znaczy dwie ekipy w MZGK będą zatrudnione po 3 osoby odnośnie...
No i oni będą robić chodniki w mieście, więc jak będą robić chodniki, to przy szkole też mogliby zrobić, bo tam jest
to
przedszkole...
Znaczy, jeżeli to wchodzi tylko w rolę przekładka tego, to owszem tak. A jeżeli nowy chodnik, to raczej nie wydaje mi się, żeby to było możliwe, ponieważ zrobiliśmy dzisiaj pierwsze czytanie budżetu i budżet jest o 17 milionów za duży w porównaniu dochody. Nie spina nam
się. Aha, czyli musimy coś ograniczyć. Ale ja mówię o tym, Pani Burmistrz, bo ja nie myślę o tym, żebyśmy te chodniki kupowali, tylko ponieważ duża powierzchnia została pozdejmowana z różnych miejsc, myślałem o tym, żeby ten wykorzystać.
No więc mówię, jeżeli chodzi o przekładkę, to
no,
tak.
Dobra, to proszę mieć to na względzie. Proszę Pan Marcin.
To, przepraszam, Pan Burmistrz mówił na poprzedniej komisji, że materiał jest, tylko ludzie i piach.
Tak. I ludzie będą, ponieważ
piach to już jest niewielki koszt.
Proszę, Pan Gadecki.
Ja mam takie pytanie, bo to jaką funkcję, czy to jest potrzebny ten tarasik taki przed czym?
Czy znaczy, w ogóle no tam się w ogóle chodzi.
No, czy w ogóle tam przedszkole, czy przedszkolaki po prostu z tego miejsca korzystają? Czy jest potrzebne? Bo może tylko wystarczy to zdjąć i posadzić trawą. I przyszło właśnie tak pierwszą taką myśl.
No może tak być, ale to...
Na tym obiecie, która była, no to, że jest ta kostka i możemy to wymienić, ale może...
Czy można zniszczyć. Ale to już jest...
Przedszkolaki tak nie do końca korzystają z tego terenu, tam gdzie jest właśnie ten chodnik, tylko wybiegają na plac zabaw. Tam jest wyjście też od strony placu zabaw i być może tylko to przejście, jeżeli...
Pani kierownik, ja myślę, że pani uzgodni z panią. Tak, pani burmistrz też będzie miała to na uwadze, czy zmniejszamy, siejemy trawę, ale żebyśmy doprowadzili teren przy przedszkolu do takiej, powiedzmy takiej, no, jakiegoś ładnego i bezpiecznego użytkowania, bo są dziury. Czy w przedszkolu numer 9 coś jeszcze nie powiedziałem? To są dwie takie najpilniejsze rzeczy, które widzieliśmy i wiemy. Później mamy przedszkole P7 i tutaj mówiliśmy o placu zabaw. Aha, wiem, co, tak, o co chodzi. Tutaj głównie mówiliśmy o placach zabaw przy przedszkolach. Tak, zwracając uwagę, powiedzmy, chociażby na budżet przyszłoroczny, czy jesteśmy w stanie, żeby te środki jednak na te konserwacje, na dodatkowe urządzenia, żeby w przedszkolach były, bo skąd się wzięły zaniedbania w poprzedniej kadencji? Jak mieliśmy komisję, się okazuje, że place zabaw, które były nieremontowane przez szereg lat, to doprowadziliśmy do sytuacji, że tylko można było tamte rozebrać, bo już się do niczego nie nadawało, trzeba kupić nowe urządzenia. I teraz pytanie jest, czy moglibyśmy właśnie na kolejny rok liczyć na to, żeby jednak dało się konserwować i ewentualnie dokupywać te urządzenia, które są niezbędne.
Myśmy dzisiaj na posiedzeniu budżetu zaplanowali 100 tysięcy na te wszystkie zadania remontowe, typu naprawcze, placówkach oświatowych, do podziału między placówkami według najbardziej potrzebnych potrzeb.
To będzie mało.
Ale na razie musimy tym się zająć. To było ujęte dokupieniem urządzeń na wszystkie prace zabawne przy szkole.
Skoro się budżet...
No na razie się nie domyka. Natomiast konserwacje już w tym roku się w czasie wakacji odbywały. Przedszkole 1 naprawiło urządzenia, konserwacja była. Państwo byliście objeżdżać, to tamten dyrektor się na pewno...
Przedszkole 10,
które na 10 były naprawy. To nie jest tak, że nie było nic robione, bo w czasie wakacji szereg rzeczy remontowych się odbyło i między innymi też panie na placach zabaw. Nie wszystkie, jak widać, to jeśli miały środki, to te środki na remont były uruchamiane. Także mogły z tego naprawdę korzystać.
To wobec tego, jeżeli się nie uda w przyszłym roku na dodatkowe urządzenia, to ja mam prośbę, bo Państwo sami wiecie, jak czytaliście pierwsze czytanie budżetu, to ja mam prośbę, żeby to uwzględnić na 2017, żeby można było uzupełnić, bo teraz uzupełnimy jakimiś elementami przed przedszkola, żeby się nie okazało, że było to tylko jedna akcja w całej czteroletniej kadencji. Żebyśmy mogli za 2 lata znowu uzupełnić. Oczywiście te środki na konserwację, żeby one były. Przedszkole 4. Ja mam tutaj zanotowane informacje w przedszkolu numer 4. Aha, tam jest sytuacja taka i pani dyrektor też ma jakby problem, bo ja pytam się, jak to rozwiązać. Chodzi o
dewastację,
bo elewacja została zrobiona tam, gdzie był ten taras, tam to odpadał tynk i to zostało zrobione. Natomiast są osoby, które przebywają na przedszkolu dosyć późno. Są ślady podpalenia, jeżeli chodzi o parapety, te z boku są części plastikowe. Pokazywała pani dyrektor, że oni tam kruszą też tą elewację, wychodzi siatka, tą siatkę podpalają. I pytanie jest takie do Państwa, żeby może przemyśleć z dyrektorem, w jaki sposób, bo są tam kamery, tylko kamery to jest jedno, drugie to są osoby, które mogłyby tam przyjechać na ten teren, czy w określonych godzinach już tam nikt nie powinien być, bo to jest teren, który powinien może być już zamknięty o określonej godzinie.
Panie Przewodniczący, my co roku w pamięć wakacji zwracamy się do naszej Straży Miejskiej o częstsze patrole wokół placówek oświatowych właśnie w godzinach wieczornych i popołudniowych. No, myślę, że idzie to wszędzie.
Ja wiem, to jest kwestia... przeliczenia.
To jest od lat, dokładnie.
Ja mówiłem pani dyrektor, czy lepiej nawet tego człowieka na pół etatu zatrudnić, czy te jego koszty, które są zatrudnienia, wyremontować to, co zniszczą, co jest tańsze.
Generalnie to tak wygląda, że koszty zatrudnienia przewyższają koszty tych.
No właśnie. Ale można by tam zastanowić się ewentualnie nad takim monitoringiem, nad ewentualnie, nie wiem, może zamknięcia tej placówki w tych godzinach, kiedy już tam z placu zabaw nikt nie korzysta. Straży Miejskiej, która by przyjechała i skontrolowała, że na tym terenie nikt nie powinien już być po, nie wiem, zmierzchu, bo ten teren placówki powinien być do korzystania wtedy, kiedy plac zabaw jest otwarty, dzieci sobie mogą przychodzić. Tutaj z punktu widzenia jeszcze Straży Miejskiej, bo ja rozmawiałem z komendantem, tu jest problem kadrowy, bo rozmawialiśmy też o tych skuterach, które zostały zakupione i nie są wykorzystywane, bo jak kupowaliśmy, to ta Straż Miejska liczyła o wiele więcej osób niż teraz. I oni nie są w stanie realizować wszystkich zadań z uwagi na brak kadry. Ale niemniej te uwagi nasze pani kierownik, żeby przekazać, a nad tym się trzeba zastanowić, jak to ewentualnie, nie wiem, może zamknąć, zamknąć bramkę.
Ale jak zamknięte i tak przez ogrodzenie.
No tak, ale jak będzie zamknięte, to wtedy będzie, jak będzie interwencja Straży Miejskiej, to panowie co tutaj robią, tak? A jak będzie otwarte, weszli.
Weszli, bo jest otwarte, tak.
No, to jest ta różnica.
Ale ja myślę, że oni się tam czują bardzo pewnie, bardzo bezpiecznie, nawet lepiej niż my, bo my tam na kontroli to była godzina 16:30, być może chłopcy grali w piłkę przed drzwiami, przed wejściem do przedszkola. Kiedy nawet nie zareagowali, że oni grają w tym miejscu, gdzie są szyby, gdzie nie powinno ich być. Bają, że nie grają, ale na terenach zielonych, na trawie, nie przy szybach. Za reakcji.
Tutaj mam jeszcze tak, zapisałem sobie łazienki, bo tam w przedszkolu 4 są chyba do remontu. Pani burmistrz zaplanowała tam nie wiem ile, 15 tysięcy, tak jak pamiętam, już sobie nie zanotowałem tą kwotę. Zaplanowała w budżecie na remont.
Tak, zaplanowała i mamy to zdjęcie.
Dobra, wiemy. Mamy następne przedszkole P11. Tutaj mamy. Tutaj taka sprawa tego tarasu, bo tam się pojawiły, tylko nie wiem, czy to są stalagmity, czy stalaktyty. Te, co wiszą, to nie wiem, jak się nazywają, bo tam z tego, na tym tarasie, jak pada deszcz, to z tego wychodzi chyba klej, bo on się pewnie rozpuszcza, jak był remontowany ten taras. I tam wiszą wręcz, ta część tarasu jest dosłownie zamknięta przez panią dyrektor, jeżeli chodzi o korzystanie. Barierki są przyspawane, nie można tam wchodzić, schody są zepsute. I teraz tak naprawdę ja jak stałem, to się zastanawiałem, czy w ogóle nam to jest potrzebne. Bo u góry nie korzystają z tego. Na dole z tego nie korzystają. Nie, może się zastanowić, czy może to nie rozebrać, bo tylko problem z tym mamy. Ja bym się zastanowił, czy nie lepiej iść w tym kierunku, jak nie korzystamy. Tam u góry, jak jest taras, to tam jest sytuacja taka, że on dochodzi, ta górna część dochodzi do budynku. Ta elewacja jest zrobiona, ale co z tego, jak tam są nieszczelności i ta woda leje się po tym, po ścianie, wchodzi do budynku. Widzieliśmy też zalany salę jedną właśnie w budynku. No i trzeba było się zastanowić, co robimy, czy będziemy to remontować, naprawiać, może to rozebrać, może te tarasy są faktycznie takim, bym powiedział, pomysłem, no niekoniecznie dla nas trafionym. Tak samo jest sytuacja z tym tarasem w przedszkolu numer 9. Też tam jest, no bym powiedział, taras, z którego się nie korzysta. Tam chyba w żłobku też była taka sytuacja, bo tam, jak ja pamiętam, no nie, i to są takie, no może ktoś, kto projektował, to widział, ale tak de facto z tego ja widzę, że placówki w ogóle nie korzystają, tylko mają wręcz przeciwnie, mają problem.
Ale w żłobku to będzie tak, że to... W środku patio to będzie wykorzystane, tak. A te na zewnątrz to będzie zburzone przy modelu.
Tak, ale ja mówię w tych przedszkolach, bo to przedszkole numer 11 wręcz ten taras i to, co jest pod, to straszy, bo tak, tam jest krzywo, tam jest to ogrodzone, schody zaniedbane, niezrobione, więc może się zastanówmy, co z tym zrobić, czy to rozebrać, może, nie wiem, jak to.
Nie wiem, czy tak konstrukcyjnie można zrobić.
No ja nie wiem, bo ale to jak cieknie, to znaczy, że to się nie utrzymuje chyba wspólnie. Nie wiem, ja rzucam temat do przemyślenia. Prosiłbym o ewentualnie przeanalizowanie. Dobra. I tam jest sytuacja identyczna w tym przedszkolu 11. Tam pod tym tarasem jest schodnik, który jest schodnikiem nieużywanym ze względu na nierówności, dziury i tak dalej. Myślałem o tym, że gdyby doszło do sytuacji właśnie takiej, że będziemy mieli taką brygadę, która będzie robiła chodniki, to może by tam weszła na ten teren, zrobiła ten chodnik. Wzięlibyśmy te barierki, odcięli, byłby teren, gdzie można byłoby się przemieszczać na terenie przedszkola.
No tam byłaby komfortowa sytuacja, gdyby tam konserwatorem był mężczyzna, ale niestety tam jest kobieta. Więc generalnie we wszystkich przedszkolach, przynajmniej w 10, to przekładkę chodnika zrobił konserwator. Mm-hmm. A tam no niestety będziemy czekać
tam
na zmianę.
W jednym przedszkolu, tylko nie pamiętam który, w 11, tam był robiony taras przed wyjściem, jak się wychodzi z sali. I był bardzo ładnie zrobiony ten taras, razem ze schodami. Tak. I to było ładnie zrobione, ale ten teren, no to o tym też bym poprosił, żeby pamiętać. Może w przyszłym roku by nam się to udało. To ja mam...
Pewnie. Obiecujemy, że 2017.
Dobrze.
Ale to, co się da zrobić własnym sumptem, czyli rękami konserwatorów, to tak, ale...
Ale pani burmistrz, a może ta ekipa zrobi? Bo jak panie zaplanują...
Ja myślę, że ekipa ma już bardzo wiele do zrobienia.
Już są zarobieni do grudnia.
Jeszcze nie ma.
Chciałem spytać członków komisji, czy ja o czymś nie powiedziałem. Czy wam coś się nasuwa? Jeżeli nie, to przejdziemy do drugiej części. Informacje o stanie realizacji zadań światowych za rok szkolny 2014-2015. Materiał został bardzo obszernie przygotowany. Ja bym poprosił, nie będziemy wprowadzać, bo to wszystko wiemy, co tu jest napisane. Natomiast poprosiłbym członków komisji o to, żeby zabierali głos, pytali. Proszę, kto zacznie?
Może ja tak dwa słowa.
Proszę, pani kierownik.
Państwa, ustawodawca nam jakby nie wskazuje, poza tym, co jest zapisane w ustawie o systemie oświaty, co mamy przedstawić, czyli informacje o wynikach sprawdzianu w szkołach podstawowych i egzaminach w gimnazjach, z uwzględnieniem działań podejmowanych przez szkoły nakierowanych na wykształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i informacje, to jest też nowe, o wynikach sprawowanego nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2014-2015. Ten materiał podzieliliśmy na kilka takich podstawowych części. Pierwsza część to jest organizacja placówek oświatowych. W tej pierwszej części troszeczkę byśmy chcieli przedstawić Państwu tendencje, jeśli chodzi o dzieci w przedszkołach, szkołach podstawowych i gimnazjach, jak wyglądają od roku 2010 na 2011 po obecny rok szkolny 2015 na 2016 poprzez wszystkie programy edukacji. W szkołach podstawowych widoczne jest zmniejszenie liczby uczniów, ale poprzez to, że półtora rocznika w ubiegłym roku szkolnym i w obecnym roku szkolnym poszło do klasy pierwszej i oddziałów mamy znacznie więcej, ale w przedszkolach i w gimnazjach mamy widoczny spadek liczby uczniów, a co za tym idzie do liczby oddziałów, bo już w obecnym roku szkolnym z 15 na 16 mamy jeden oddział mieć mniej. Z arkuszy organizacyjny kadra i system doskonalenia nauczycieli, to struktura zatrudnienia w etatach. Przedstawiłam etaty nauczycieli stopnia dnia awansu zawodowego, zatrudnienie nauczycieli, poziom wykształcenia nauczycieli, myślę, że tutaj nie ma co mówić, komentować, to wychodzi z arkuszy organizacyjnych i tak jest, nie ma tu żadnych przekłamań. Chciałabym też zwrócić Państwu uwagę na to, że z roku na rok wzrasta nam liczba godzin zajęć rewalidacyjnych. Nauczanie to już nie bywa. Mniej więcej to na poziomie ubiegłego roku się kształtuje, natomiast kształtowało na poziomie poprzedniego, czyli 2013-2014, natomiast nauczanie rewalidacja wzrosła nam liczba godzin z 86 do 138. Czyli to jest, proszę Państwa, już prawie 7 etatów dodatkowych na same zajęcia rewalidacyjne. Mamy tyle orzeczeń dzieci o potrzebie kształcenia specjalnego.
Ale dzięki temu też mamy większą subwencję, jak są orzeczenia.
W ogóle ja nie wiem, Państwo, nie pisaliśmy o tym, ale o subwencje oświatowe już w tym roku szkolnym wydzielaliśmy dwa rozdziały na właśnie dla dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego. Był z tym problem w marcu, ale poradziliśmy sobie, przyjęliśmy odpowiednią metodologię, wydzieliliśmy te pieniądze. I w tej subwencji, która wynosiła tam 14 milionów 100 na rok szkolny 2015, ponad milion musieliśmy wydzielić na kształcenie specjalne. Także to nie jest jakby, no oczywiście wyższymi wagami się to liczy.
No, tak, tak.
Wyższymi wagami, no oczywiście za tym pieniądze.
Tak, ale to trzeba udowodnić, że się właśnie te pieniądze
wykorzystuje.
Tylko na wyższenie, to z orzeczeniami, prawda?
Dokładnie, to nie jest tak, bo już teraz interpretacje są w ministerstwie. Natomiast borykaliśmy się z niesamowitym problemem, jak podać te środki, żeby były one wykorzystane, bo rzeczywiście to trzeba było uczniom i przeliczenia, tak jak uważa, jest na przykład na Aspergera 9,5, to jest 9,5 ucznia, czyli jakby te koszty wszystkie szły nie na jednego ucznia, tylko 9,5 i opracowaliśmy wskaźniki dla poszczególnych szkół, te środki podzieliliśmy. No było to trudne zadanie, ale przebrnęliśmy w marcu. Jeżeli chodzi o wyniki sprawdzianów i egzaminów, mamy tutaj wyniki ze sprawdzianów za miniony rok szkolny, czyli sprawdzian 2015 i egzamin 2015, ale tu też na prośbę pana przewodniczącego odnieśliśmy się jeszcze do wyników w poprzednich latach. Szkolnych oparliśmy się na średni, pokazaliśmy w wykresach tendencje poszczególnych placówek oświatowych. Następna rzecz to jest działania podejmowane przez szkoły nakierowane na kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Tutaj żeśmy opisali, jakie działania podejmują szkoły. Informacje te uzyskaliśmy od szkół. Nowym wyniki zesprowadzonego nadzoru pedagogicznego, ewaluacje odbyły się w trzech placówkach oświatowych, w gimnazjum 3 i był badany jeden obszar, szkoła podstawowa 2 i gimnazjum numer 1, były badane trzy obszary, które są opisane. Może najważniejsze to powiedzenie, że wszystkie szkoły uzyskały wysoki poziom spełnienia wymagań, poziom B. Mamy tutaj wnioski też opisane, może nie będę się do tego odnosić. Następnie to mamy z pieniążków z alkoholowych zajęcia pozalekcyjne, które odbywały się. Dowóz uczniów, nasze zadanie własne gminy. Zabezpieczenie. Trudno jest, proszę Państwa, o wydatkach pisać rozdzielnie, bo rok jest budżetowy, my musimy rozdzielić.
A to jest rok szkolny.
No dokładnie, ale może co tak, na co chciałabym zwrócić uwagę, to wydatki poniesione na remonty od stycznia do czerwca. To jest 171 376, w tym jeszcze szereg niezapłaconych faktur za remonty, które odbyły się w wakacje, a dopiero we wrześniu były płacone. My już tego nie uwzględniliśmy. Między innymi 10 tysięcy, około 10 tysięcy modernizacja placu zabaw przy przedszkolu nr 1 w Radzie. Też ubiegaliśmy się o dodatkowe środki z rezerwy budżetowej i w 2014 roku w grudniu dostaliśmy 50 tysięcy na doposażenie klas dla dzieci sześcioletnich. Zakupiono i meble, i stoliki, i krzesełka takie dostosowane do wieku dzieci, do wysokości dzieci. Też wystawiliśmy ośrodki na doposażenie gabinetów lekarskich. Jeżeli tylko spełniamy kryteria, to ubiegamy się o wszystkie środki, jakie tam możemy z rezerwy oświatowej w ministerstwie. Nową taką rzeczą jest to, że otrzymujemy z ministerstwa środki na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego. No i w roku szkolnym 2014 na 2015 to jest 1 157 294 000 zadanie dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników. To są też środki rządowe, jest oddzielny w ogóle rozdział na to, przechodzą już na konkretne konto te środki i my dysponujemy. Jest kwestia tylko zebrania informacji, to jest bardzo trudne dla nas, nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jak pracodawcy nam zgłoszą, że podpisują umowę z młodym albo na naukę zawodową, albo przygotowania zawodowego, to potem jak się ta umowa kończy, na to sobie przypominają, że mogą dostać środki, a my musimy systematycznie takie informacje przekazywać wojewodzie i nie zawsze je mamy, jeśli chodzi o nie mamy od pracodawców, no ale staramy się, żeby jak najwięcej tych informacji pozyskać, też do cechów rzemiosł się zwracamy, chłopców pracy i od nich też, jeżeli to możliwe, pozyskujemy informacje. W roku 2014 też złożyliśmy wniosek do wojewody na modernizację łączy, to jest internet szerokopasmowy i uzyskaliśmy kwotę po 9900 dla każdej szkoły. Nowe zadanie, które w ubiegłym roku weszło, czyli darmowe podręczniki, dotacje. Realizujemy to zadanie. Jak zwykle wydatka szkolna też jest realizowana. Zbieramy informacje z placówek, ze szkół i potem robimy wniosek zbiorczy. Wydajemy środki na przedszkolanie publiczne, które mamy w swojej ewidencji. Do tej pory mieliśmy dwa przedszkola. Mamy dwa przedszkola niepubliczne, Bajkę i Smerfa, ale w ciągu 3 miesięcy no, już nie było, nie zgłosiły się żadne dzieci od września i nie będziemy mieć tego pory Smerfa. 3 miesiące jest na wykreślenie z ewidencji, trzeba odczekać ten czas i dopiero nie mamy wykreślić z ewidencji. Tak,
już nie funkcjonuje, tak?
Nie.
To jest
na rejonie. Tak, zmienił się tam właściciel. Poprzednio właścicielka splajkowała. Były zajęcia komornicze i przekazała innemu właścicielowi, a niestety nie poradził sobie z tym zadaniem. Zielone szkoły jak co roku ubiegamy się na wniosek państwa o środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Mamy też nowe zadanie, zwrot kosztów wychowania przedszkolnego uczniów uczęszczających do przedszkoli publicznych. To jest zadanie, które weszło zmianą do ustawy o systemie oświaty od 1 września 2014. Myśmy się zaraz w styczniu, ja objęłam stanowisko kierownika, zaraz upomnieliśmy się o środki do innych gmin, dlatego że mamy dzieci przedszkolarsko na czeladzi. Bojąc się, że inne gminy tutaj nadeślą, nie wiadomo, Sosnowiec, Będzin, Katowice. Póki co tylko Będzin nas obciąża, myśmy już środki w wysokości 81 304 zł pozostali z innych gmin. Myślę, że to są spore środki. W planie mamy 90 tysięcy, ale do końca roku chyba więcej zbierzemy tych pieniędzy. Część tam oddamy Będzinowi, bo jeśli tylko ci inne gminy obrócą, to nas obciążą. No jest to zadanie ustawowe, myślę, że powinno być na bieżąco. No ale skoro nie wiem, to jakby na plus. Też dofinansujemy dzieci w przedszkolach niepublicznych, które chodzą do innych gmin. I tu mamy kwotę tej dotacji. Nauka religii nie ta nauka religii, która jest w szkołach, tylko dla dzieci spoza innych wyznań. Zwracaliśmy dla Sosnowca dotacje. Teraz tylko mamy wzmiankę, że też będzie chyba Zielona Świątkowa, czy będą organizowali naukę religii, będziemy partycypować w kosztach utrzymania nauczyciela. Ale na ten moment nie mamy ani porozumienia, ani jakichś więcej danych. To by było tyle, co wydział. Ja poprosiłam wszystkie placówki oświatowe, żeby pochwaliły się tym, co robiły i prosiłam, żeby to był materiał w miarę krótki. Szkoły prosiłam o odniesienie się też bardziej szczegółowo do wniosków ze sprawdzianów i egzaminów, co szkoły to bardzo ładnie uwzględniły. Prosiłam o programy autorskie, jeśli takie są, innowacje pedagogiczne, ciekawe wydarzenia z życia placówki, osiągnięcia uczniów. I to samo w przedszkolach, także tutaj już jest to materiał, który otrzymaliśmy z placówek oświatowych. Myślę, że to są takie najważniejsze rzeczy, które bym chciała Państwu przekazać. A też jakby interpretacja ministerstwa do tego zadania, informacji z realizacji zadań oświatowych jest taka, że no nie ma formy. Mamy ująć te rzeczy, które są zapisane w ustawie, sprawdzian i wyniki z nadzoru, a jakby swobodę daje organowi prowadzącemu, w jakiej postaci, organowi wykonawczemu, w jakiej postaci przekazuje tą informację. Ja chciałam tutaj zapytać o więcej danych, żebyście Państwo mieli obraz też tego, co się dzieje. Być może byście chcieli jakieś uzupełnienia do tego materiału, ale myślę, że jest on dosyć obszerny i dosyć wyczerpujący. Jeśli są uwagi, to ja bardzo proszę.
Proszę Państwa radnych o pytanie ewentualnie do materiału. Proszę Pani Nina wcisło.
Nie dotyczące sprawdzianu i egzaminów, tylko dalej opieki pielęgniarskiej, bo póki nas to nie dotyczy, to jest wszystko fajnie, ale na Komisji Polityki Społecznej już poruszałam temat Pani pielęgniarki w szkole. Wracam do niego, ponieważ była się pielęgniarka u nas w szkole przez 3-4 godziny, kiedy wyszła, to już potem był problem. Jeden palec wybity, drugi palec wybity, dziecko mi gleje, burza mądka, na koniec mi trzaskamy. I to wtedy, kiedy kobiety już nie ma, bo jest w pracy w innej szkole. Czy możemy wrócić do tego, żeby pielęgniarki były jednak u nas cały czas?
Zobaczymy, co tutaj ministerstwo. My mamy, proszę Państwa, to wszystko ma być. Lekarze, dentyści, pielęgniarki, więc mamy nadzieję, że ten...
Teraz będzie już
i Państwo to sfinansuje, bo w tej chwili ten ZOS niepubliczny ma umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na opiekę pielęgniarską i rozdziela na ile ma środków pomiędzy...
No tak, tak, rozdziela, tylko wtedy ja muszę udzielać pomocy dziecku, a pozostała grupa 24 osoby czekają.
No bo jeśli chodzi o środki takie, które mamy, byśmy w stanie żeby po prostu dołożyć do tej na co się podzielić.
Dziękuję. Kto ma następne pytanie? Jeżeli ja mogę, to nie widzę. Chciałem spytać, strona 13. Mamy etaty wsparcia. Chciałem spytać, bo z punktu widzenia liczebności w szkole podstawowej numer 7 jest tam bardzo dużo dzieci i chciałem spytać, czy z czego to wynika, że tam na nauczyciela świetlicy przewidzieliśmy tylko 4,02.
W tej chwili mamy 5 etatów.
5. Więcej mamy, tak? No bo tam było w siódemce było 6 klas pierwszych teraz, w poprzednim roku było 5 i dlatego ja się zastanawiam. Też było 6 w poprzednim?
Jest 12 klas, ja może powiem. Zdarzyła się taka sytuacja w szkole podstawowej numer 7 i w zeszłym roku szkolnym, gdzie to było omawiane w poprzednim z panią wiceburmistrz spraw społecznych.
Dziękujemy.
Mamy w klasach pierwszych mieliśmy taką sytuację, że tam niż przekraczało niewiele, bo tam chyba o dwójkę dzieci się rozwijała sprawa i tej klasy szóstej.
To tam się tak podziało.
Tak, no nie. Mamy w drugiego roku szkolnym w klasie klas pierwszych było 6 i teraz też mamy 6 klas pierwszych od A do F. No i teraz tak, kwestia połączenia klasy, bo to był taki warunek w poprzednim roku zwiększenia godzin świetlicowych. No i pani dyrektor wybrała wówczas, żeby nie łączyć tych klas, pozostawić, a ona
poradzi sobie ze świetlicą.
Poradzi sobie ze świetlicą.
Rozumiem.
Niemniej jednak teraz mają 130 godzin, to jest 5 etatów, bo niemożliwością by było objęcie. No i oczywiście tak jak w innych szkołach, aby było 42 uzupełnione. Także pan dyrektor dostał jeszcze pół etatu dodatkowe na świetlicy.
Jasne. Dobrze, dziękuję bardzo. Strona 16. Ja bym poprosił panią kierownik o to, żebyśmy nie mieli materiału kserowanego przy właśnie...
Ale ja prosiłam biuro rady.
Proszę zobaczyć.
Proszę państwa.
Jak ja...
bardzo proszę.
Ja sobie przeczytałem.
No na ksero.
Mniej więcej
tak
wiem.
Wyjaśnienie, tak oczywiście. I bardzo nie, państwa przepraszam.
Jest mało czytelne.
Wiem, bardzo przepraszam za to.
Jakby można było nam też wydrukować.
Oczywiście, zrobimy to i państwu przekażemy. Dobrze? Rzeczywiście to jest niewidoczne, ale ja bardzo prosiłam, żeby to jedno zrobić. To są typu kilka stron, żeby zrobić na ksero kolorowe Także ja przepraszam, ale ja informowałam.
Ja najpierw pytam z punktu widzenia tego materiału, żebyście mi państwo krótko odpowiedzieli. Strona 28 u góry pisze tak. Mamy zajęcia pozalekcyjne. Po przecinku mamy tak napisane w czwartej linijce od góry. W świetlicy zespołu szkół specjalnych w Czeladzi. Ja chciałem spytać, czy my realizujemy zadanie w szkole powiatowej? Jak to jest?
Tak? Tak, no realizowane jest.
Ale mamy, my jako gmina realizujemy w szkole powiatowej jakieś zadanie?
Jest, ale to już...
Jakie to jest zadanie?
Wydział Polityki Społecznej, który dofinansowuje też świetlice w zespole szkół.
Aha.
W formie zajęć artystycznych.
Dobra.
Tak.
Dobra, bo właśnie tu mi się...
To jest tych pieniążków alkoholowych.
Nie zgadzało mi się.
Tak, finansowanie tego zespołu zajęć w ramach zajęć.
Dobra, czyli to są dobrze. Teraz mam następne pytanie. Strona 35. Mamy tabelę 26 na dole. Dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli. I mamy tak, od września do grudnia mamy 26 tysięcy, 50 tysięcy mamy od stycznia do sierpnia i w sumie nam wyszło nam 50 tysięcy, tak? Na dole tak samo jest źle sumowane.
Przepraszam.
Dobrze, jeszcze gdzieś tam coś mam. Z takich, no może... Aha, dobra. I teraz już takie, bym powiedział, bardziej merytoryczne moje spostrzeżenia i uwagi z punktu widzenia bo ja też pracuję w szkole i wiem, jak to się odbywa. Przeczytałem materiał, bo to jest rzecz ważna. My analizujemy, proszę Państwa, wyniki sprawdzianów i egzaminów. Każda szkoła zadaje sobie trud, żeby po sprawdzianie w każdym roku przeanalizować, co było dobre, co było złe, jakie mają być wnioski do pracy na kolejny rok, żeby te sprawdziany i egzaminy wyszły nam lepiej. Niezależnie od tego, zresztą my też pracujemy, no, ja jestem trenerem i ja analizuję po każdym meczu z dziećmi, co nam poszło lepiej, co nam poszło gorzej. I teraz ja mam taką sugestię, no bo ja wiem, że w szkole numer 1 nam ten sprawdzian wyszedł najlepiej w poprzednim roku. Natomiast nie ukrywam, że analiza szkoły z punktu widzenia, bo na przykład u mnie w szkole pracują zespoły przedmiotowe, humanistyczny, ścisły. Jest dużo tych zespołów, które siadając wspólnie opracowują po wynikach sprawdzianów, opracowują do każdego przedmiotu. No, proszę sobie przejrzeć, obojętnie czy to jest szkoła podstawowa, czy gimnazjum, jakie to są uwagi i spostrzeżenia tego zespołu do tego, co należy robić w przyszłym roku, żeby ten sprawdzian wyszedł nam lepiej niż. Szkoła numer jeden tego nie ujęła. Ja tych wniosków nie widzę do kolejnej pracy, mimo że sprawdzian im wyszedł dobrze, ale jak przeanalizujemy na przykład wyniki sprawdzianów w poszczególnych latach, na przykład na poziomie gimnazjum, to tam na przykład gimnazjum jedno jest wysoko, ale w następnym roku bardzo mocno spada. Więc to nie znaczy, że my mamy się cieszyć, bo nam super wyszedł sprawdzian, bardzo wysoko, tylko chcielibyśmy, żeby było widać, że każde grono pracuje nad wnioskami na kolejny rok. Brak mi tego również w takiej, bym powiedział, takich merytorycznych zapiskach w gimnazjum numer 3. Jeżeli Państwo, a tam akurat te sprawdziany wyszły najgorzej. Państwo wiecie. I tutaj nie ma takiej analizy, bo na przykład gimnazjum numer 1 zrobiło analizę SWOT, mocne, słabe strony. I zrobili to, ja bym powiedział, tak solidnie. To też jakby Państwa rola jako osoby, które nadzorują placówki, żeby to... Żeby to... Proszę Pani Burmistrz.
Odnosząc się do tych egzaminów, myśmy pierwszy raz od iluś tam lat przeanalizowali wyniki tych egzaminów. Oczywiście zauważyliśmy, w których placówkach dzieje się źle, wobec czego podjęliśmy tą akcję, którą pan radny przewodniczący widział. Chodziliśmy po wszystkich radach pedagogicznych z sugestiami, co się ma w danej szkole zadziać pod względem egzaminów. Daliśmy czas każdej placówce, zwłaszcza tej, która źle wypadła w egzaminach, do końca grudnia, żeby przedsięwzięła wszelkie kroki, żeby jakieś czynności wdrożyć, żeby w przyszłym roku nie powtórzyła się sytuacja, jaka miejsce miała na przykład w gimnazjum numer 3. I oni mają sobie ten program naprawczy
przygotować,
jak i szkoła numer 3, inne placówki, których egzaminy nie wyszły tak jak należy.
Rewelacja. Jasne. To ja mam jeszcze w związku z tymi sprawdzianami, egzaminami prośbę do Państwa taką, że może na przyszły rok, żebyśmy analizując ten materiał mieli również analizę nie tylko efektu końcowego, ale również tego, co się w tej szkole dzieje. Łatwo i bym powiedział tak, myślę, bez specjalnych problemów można to zrobić na poziomie gimnazjum. Ja mówię, bo ja sobie przygotowałem materiał, jeżeli chodzi o tak zwaną edukacyjną wartość dodaną.
Ale myślę, że musiałaby być większa praca szkół, bo żeby pokazać tą edukacyjną wartość dodaną, to no fakt, że mamy średnie wyniki, ale konkretny uczeń trafia do konkretnej szkoły.
Pani,
i tą ewidencję,
no prawda? Ale pani kierownik, tak? Jeżeli kończy uczniów na przykład 60-70, wystarczy sprawdzić, jakie mieli wyniki sprawdzianów po szóstej klasie. Tak. I z czym wyszli po klasie trzeciej gimnazjalnej. Wtedy będziemy wiedzieć, my jako gmina, jako organ nadzoru, a my jako radni, która tak de facto szkoła, bo może się nie okazać, że jest inaczej. Może się, oczywiście, może się okazać, że gimnazjum numer 3 jest najlepiej pracującą szkołą, bo ona tam wartość ma największą. Ona ma może słabszych uczniów, bo ja wiem, dostaję słabego ucznia i choćbym nie wiem, co zrobił, to on może być tylko przeciętny. Natomiast jak ja mam zdolnego, to ja robię o wiele więcej, robię na takim poziomie, że on później robi coś bardzo dobrego. Jeżeli chodzi, gdybyśmy do tego tak podeszli i już dyrektorom zasygnalizowali, że chcielibyśmy w przyszłym roku na tej analizie wiedzieć, jaka jest ta wartość w tej szkole, to wtedy będziemy wiedzieć, która szkoła pracuje dobrze, która pracuje słabiej, która pracuje powiedzmy średnio, będziemy mieli o czym rozmawiać, bo te wyniki, o których zresztą one, ja chciałem powiedzieć, że ten materiał jest bardzo dobrze przygotowany. My bardzo dużo wiemy o placówce, wiemy, jak dużo zadań się wiąże z oświatą w mieście, ile zadań realizujecie Państwo, i my jako radni doskonale sobie zdajemy z tego sprawę przez ten materiał, który został przygotowany. Natomiast ja zawsze dążę do tego, żeby dowiedzieć się więcej, nie tylko co się stało, bo możemy powiedzieć tak, no słuchajcie, przegraliśmy mecz, tak? Ale teraz pytanie jest, dlaczego? Może ten zespół fizycznie jest słabszy, może ci uczniowie, które są w naszej szkole, bo sami widzicie, że te wielkości, jeżeli chodzi o szkołę podstawową, to się zmieniało. W gimnazjum w ostatnich 3 latach chyba było G1, które było chyba tam i G2, które miały najlepsze wyniki, ale teraz nie wiemy, jaki to jest materiał, z którym pracowali nauczyciele. Czy to byli uczniowie średni, zdolni, mało zdolni?
Ja poleciłam zrobienie takiej diagnozy inteligencji wielorakiej i myślę, że szkoły to zrobią. Będą wiedziały, z jakimi uczniami pracują, jakimi metodami muszą się posługiwać, żeby osiągnąć takie efekty, na jakie oczekujemy.
No tak, oczywiście, że tak.
Myślę, że patrzenie, że jak się coś już źle zadziało, myślę, że trzeba być na... do przodu. Trzeba najpierw sprawdzić, jakich mamy uczniów, tak, żeby zastosować te metody, które właśnie przynoszą rezultat. I myśmy to wszystko z panią naczelnik, z panią kierownik mówili na tych wszystkich radach, które odwiedziliśmy.
Dobrze. To, czyli mamy mamy nadzieję, że w przyszłym roku, jak będziemy o tym rozmawiać, to ten materiał będzie o to uzupełniony. Będziemy naprawdę dużo więcej wiedzieć.
Tak, proszę Państwa, ja wiem, że wy nie widzicie tak dobrze, jak tutaj jest na tych wykresach, to, że gimnazjum numer 3 w 2015 roku tak, a nie inaczej napisało egzamin, ale to nie jest do końca tak, że cały czas to tak wygląda, bo mamy tutaj 2012, 2013 troszeczkę spadek, ale już lepiej było w 2014 i teraz 2015 jest niżej. To też ma wpływ, to jest szkoła z klasami
integracyjnymi, tak.
Bardzo dużo dzieci jest niedostosowaniem społecznym, tak, zagrożonych niedostosowaniem społecznym. Też trafiają dzieci słabsze do tej szkoły i tutaj właśnie ta edukacyjna wartość dodana to nie do końca znaczy, że ta szkoła źle pracuje. My oczywiście jako ambitny zawodowca, żeby...
My mamy tą łatwość, pani kierownik, że tych placówek nie mamy aż tak dużo.
Nie mamy dużo i dlatego chcielibyśmy w tym materiale, w tym roku, no tak sobie to wymyśliłam, mamy bardziej dokładne analizy, ale nie mamy tej edukacyjnej wartości dodanej. Wykresów mnóstwa, ale to by nam zajęło naprawdę jeszcze dodatkowych 30 stron, więc już nie chciałam Państwa zanudzać, tylko pewne tendencje chcieliśmy pokazać. Bardziej ogólnie, ale też na tyle obrazowo, żeby jakieś już wnioski z tego można było wyciągnąć.
Jasne. Czyli w przyszłym roku moglibyśmy to mieć. Jeżeli chodzi o ten punkt, to czy ktoś z Państwa jeszcze chciał zabrać głos? bo mamy jeszcze punkt następny mówiący o nadzorze pedagogicznym. No i tutaj mamy te... Tak, i ja bym tylko te placówki, które były...
Proszę. Bo są takie badania na wstępie, które nasze szkoły robiły, prawda? Wiem, że nasza szkoła gimnazjum...
Ale to właśnie o to chodzi. No
właśnie,
to
właśnie o tym mówimy cały czas. Tak, tak, tylko tak. Może z tego by skorzystać, prawda? Z tego badania na wstępie.
Ale jeżeli...
Ale to myślę, że to dyrektorzy powinni zlecić swoim pracownikom te badania na wstępie. Myśmy wstępnie na radach pedagogicznych powiedziały, że muszą być dokonane diagnozy pod kątem właśnie tej inwigilacji wielorafii. I jeżeli tego się nie sprawdzi, to naprawdę można się dwoić i troić. A dziecko, które nie ma myślenia logicznego, matematycznego, to ono się po prostu metodą wykładową niczego nie nauczy.
Tak, a jest jeszcze przecież sprawdzian. Po szóstej klasie jest sprawdzian. I wiadomo, że jak dziecko napisze na 70 punktów, powiedzmy, czy tam procent, to jest wynik bardzo dobry, bo to jest powyżej średniej. Natomiast jak napisze słabo i przychodzi nam pracować z takim uczniem słabym, no to ile trzeba tą pracę włożyć, żeby on na poziomie egzaminu gimnazjalnego napisał powyżej średniej. Także to właśnie po to są te egzaminy sprawdziane, żeby było miarodajne, jak wygląda kolejne etapy, bo później matura też jest bardzo mierzalna, które szkoły w jakich, powiedzmy, częściach są dobre z punktu widzenia dodania tej wartości edukacyjnej. Tutaj troszkę jest gorzej ze szkołą podstawową, bo jest sprawdzian trzecioklasisty, ale na tej podstawie też możemy to zrobić, dlatego że jak ja wiem, że u nas w szkole na przykład trzecia klasa wypadła słabo, no to nie możemy się spodziewać rewelacji w klasie szóstej. Sprawa jest oczywista. Pewnie, że...
Ale trzeba byłoby się też zastanowić, dlaczego wypadła.
A tak, słabo, właśnie, prawda? Ale to już jest, są wnioski z edukacji.
Tak. I nie możemy od nich oczekiwać jakiegoś postępu.
Tak, ale na pewno...
Jestem innego zdania niż znaczy, pan przewodniczący.
Nie, ja
zbiorę... Zależy od nauczyciela.
Ja powiem tak. Ja to przekładam troszeczkę ze sportu. Ja widzę, że z niektórą grupą da się bardzo dużo. Można zrobić, walczyć o Mistrzostwo Śląska, a z niektórymi gramy na poziomie średnim, bo taki jest materiał.
Ale można takie im zaproponować inne sporty, tak, typu szachy.
Na przykład. I będą najlepsi.
Będą najlepsi. Dlatego też każdy jest do czegoś tam stworzony.
Nie, no oczywiście, że tak. Jeżeli chodzi o tą drugą część, no to ja bym poprosił panią kierownik, panią burmistrz o pogratulowanie szkołom, które miały kontrolę zewnętrzną. Ja uważam, że ten poziom B to jest bardzo dobry, dlatego że A to trzeba się dzielić. To trzeba się osiągalne jest.
Ja będąc w przedszkolu miałam 3 razy A.
Tylko to jest też związane z tym, że później ta placówka musi się dzielić z innymi placówkami. Tym, w jaki sposób tak osiągnęła ten poziom A. Niemniej uważam, że wypadło nam tę kontrolę zewnętrzną bardzo dobre. Także, a to nie jest tylko pytanie do rodziców, ale jest pytanie do, przepraszam, nauczycieli, ale jest pytanie do uczniów, do rodziców i to musi być spójne. Jak nie jest spójne, no to jest do wyrzucenia. Także ja proszę o podziękowanie dyrektorom, a przez dyrektorów placówkom, że bardzo nam się to jako Komisji Edukacji podoba. No i to mamy materiał zrealizowany. Jakie Państwo macie pytania? Jeżeli nie, to ja przepraszam, ale szczerze mówiąc, to mnie wyleciało z głowy. Nie uwzględniliśmy też tego na tym spotkaniu. Ja bym poprosił o ewentualnie przesłanie pani naczelnik tej prezentacji tych, powiedzmy, wszystkich materiałów związanych z badaniem ankiet, żebyśmy mogli chwilkę, ja już nie mówię o wersji papierowej, ale elektronicznej, żebyśmy mogli sobie to przeanalizować, przeczytać i żebyśmy mogli ewentualnie na kolejnej komisji za miesiąc o tym podyskutować. Dobrze? Jeżeli nie ma pytań...
Wyniki wyszły inne niż
zamierzona część rady chciała. No ale o tym możemy porozmawiać, bo to na pewno jest ciekawy materiał do przeanalizowania.
Tak.
Jeżeli nie ma
pytań. Wersja skrócona prezentacja.
Tak.
To jest bardzo szeroka i sugerowałabym tę skróconą.
Dobrze, dobrze, żebyśmy się nie zakopali w tych papierach.
Było 200 slajdów i to też nie są wszystkie.
No tak, a później jak jest zbyt dużo materiału, to się można zgubić. Tak. To w takim razie dziękuję Państwu za posiedzenie komisji. Dziękuję Państwu. Dobrze.